gwoli informacji, bo każdy z nas absolutnie tęskni za tym wydarzeniem, które się dokona w noc z 19 na 20 maja tego roku w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wieczwarcie, to poświęcenie siebie, czyli złożenie siebie w ofierze, bo tak należy to dokładnie mówić, poświęcić coś, to oddać, złożyć w darze. I nie szukamy nikogo innego, nie szukamy niczego innego, jak tylko i wyłącznie przygotowujemy się do tego, by samych siebie złożyć w ofierze, czyli poświęcić Jezusowi Chrystusowi. Chcemy to uczynić przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Dlatego wysłuchajmy kolejnej konferencji, kolejnej lekcji, która jest kolejnym krokiem w naszym przygotowaniu. Ja przypomnę, że na naszej stronie internetowej można sobie w ciągu tygodnia jeszcze raz wracać do tych rozważań, do tych czytań, po to, aby to stawało się coraz bardziej naszym. Dobrze jest mieć mądrego przewodnika. Dzisiejszy temat to miłość bliźniego. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Siódma pobudka. Co nas jeszcze zachęcać powinno do praktykowania wyłożonego nabożeństwa? Po wielkiej korzyści. Jakie stąd bliźni nasi odnoszą? Przez nabożeństwo to bowiem ćwiczymy się nadal skutecznie w miłości bliźniego, oddając przez ręce Maryi bliźnim naszym to, co mamy najdroższego, co stanowi wartość wynagradzającą i wstawienniczą wszystkich naszych dobrych uczynków, nie wyłączając nawet najlżejszego przebłysku dobrej myśli lub najdrobniejszego cierpienia. Godzimy się na to, że wszystkie zadośćuczynienia, które zdobyliśmy i które zdobywać będziemy aż do śmierci, poświęcone będą według woli Najświętszej Dziewicy bądź ku nawróceniu grzeszników, bądź ku wybawieniu dusz szczystych. Czyż to nie jest doskonała miłość bliźniego? Czyż tak nie powinien postępować prawdziwy uczeń Chrystusowy, którego poznaje się po miłości bliźniego? Czyż to nie jest doskonały środek nawracania grzeszników bez obawy narażania się na niebezpieczeństwo próżności i wybawienia dusz szczystca, nie czyniąc prawie nic więcej ponad to, co każdy w swym zawodzie czynić powinien. By zrozumieć wartości tej pobudki, trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak wielkim dobrem jest nawrócenie grzesznika lub oswobodzenie duszy szczystca. Jest to dobrem nieskończone, większym niż stworzenie nieba i ziemi, gdyż przez to dajemy duszy samego Boga. Gdybyśmy za pomocą tej praktyki w życiu całym uwolnili choćby jedną duszę szczystce lub nawrócili choćby jednego grzesznika, czy to nie wystarcza, by każdego rzeczywiście miłosiernego człowieka zachęcić do praktykowania tego nabożeństwa? Wszakże trzeba i to mieć na względzie, że dobre nasze uczynki przez to, że przechodzą przez ręce Maryi, nabierają tym większej czystości i co za tym idzie, tym większej wartości zadośćuczyniącej i wstawienniczej. I dlatego są one skuteczniejsze, kiedy chodzi o pocieszenie dusz czystcowych nawrócenie grzeszników, niż gdyby nie przechodziły przez dziewicze i szczodre w ręce Maryi. To trochę, co przez Najświętszą Dziewicę dajemy dobrowolnie i w bezinteresownej miłości, staje się w rzeczywistości środkiem bardzo skutecznym, by uśmierzyć gniew Boga i wzbudzić Jego miłosierdzie. Może wyjawi się na drugim świecie, że osoby bardzo wierne tej praktyce uwolniły w ten sposób niejedną duszę czyśćca, nawróciły niejednego grzesznika, choć spełniły tylko najprostsze obowiązki swego stanu. Jakaż stąd radość na sądzie Bożym? Jaka chwała w wieczności? Z Pisma Świętego. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, nie może trwać w nim miłość Boga. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Z dzieła o naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza Akwinas. Dla każdej rzeczy tego świata, dla żadnego przywiązania do jakiego bądź człowieka, nic złego czynić nie należy. Jeśli jednak dobro czynię tego wymaga, uczynek dobry innym dobrym uczynkiem przerwać lub lepszy zamienić można. Tym bowiem sposobem dobry uczynek nie psuje się, lecz owszem, ulepsza się. Bez miłości wszelki zewnętrzny uczynek na nic się nie przyda. Cokolwiek zaś z miłości się czyni, chociaż na pozór małe i liche, wszakże wszystko to wielce pożytecznym się stanie. Albowiem Bóg więcej ceni powód uczynku, aniżeli sam uczynek. Wiele czyni, kto wiele kocha. dobru powszechnemu, niż własnej woli służy. Częstokroć to, co zdaje się być miłością, jest raczej zmysłowością. Albowiem przyrodzona skłonność, własna wola, nadzieja na drogę, przywiązanie go w czasie, rzadko chcą wręcz odejść. To na miłość prawdziwą i doskonałą ten w niczym nie szuka się, lecz pragnie, aby się wszystko działo na chwałę Bożą. Nikomu też nie zazdrości, ponieważ nie ceni żadnej własnej uciechy, ani też sobie samym chce się weselić. Lecz nade wszystko pragnie radować się w Bogu szczęściem błogosławionym. Zdarzającego się dobra nie przypisuje nikomu, lecz w zupełności odnosi je do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i w którym ostatecznie wszyscy święci odpoczywają w rozradowaniu niebieskim. Kto by miał choć iskierkę prawdziwej miłości, o jakby czuł marność wszystkiego, co ziemskie, czego człowiek w sobie lub w innych poprawić nie może, cierpliwie to znosić powinien, aż Bóg inaczej rozporządzi. Myśl, że może tak lepiej, że może to tak lepiej dla doświadczenia cierpliwości Twojej, bez której niewiele ważą zasługi nasze. Jakże wśród takich przeszkód powinieneś błagać Boga, aby Cię wesprzeć raczył, iżbyś je mógł łagodnie znosić. Jeśli to raz i drugi napominany nie poprawia się, nie spieraj się z nim, lecz wszystko poruczaj Bogu, aby się spełniła Jego wola i cześć we wszystkich sługach Jego. A Bóg złe na dobre przemienić umie. Staraj się być cierpliwym w znoszeniu wszelkich wad i ułomności cudzych, albowiem i Ty masz ich niemało, a drudzy znosić je muszą. Jeśli sam takim, jakim chcesz, stać się nie możesz, jakże drugich po Twej woli mieć zdołasz? Radź byśmy, aby wszyscy byli doskonałymi, a sami z wad naszych oczyszczać się nie chcemy. Chcemy, aby innych ostro napominali, a sami napominani być nie chcemy. Nie podoba się nam szeroka innych swoboda, a nie chcemy, aby nam cokolwiek bądź odmawiał. Chcemy, aby innych krępowano ostrymi prawami, a nie cierpimy, aby nas powściągali. Stąd widać, jak rzadko bliźnich na równi z sobą ważymy. Gdyby wszyscy byli doskonali, cóż wtedy mielibyśmy do znoszenia od innych dla miłości Boga? Ale czy teraz Bóg tak urządził, abyśmy się uczyli jeden drugiego brzemiona nosić? Albowiem nikt nie jest bez wady, nikt bez grzechu, nikt sam siebie, sam sobie nie wystarczy, nikt tak mądry, aby sobie we wszystkim zaradzić. A więc potrzeba, abyśmy jedni drugich nawzajem znosili, cieszyli, wspierali, uczyli i napominali. Jak zaś wielkiej kto jest cnoty, najpierw się to wyjawia w razie przeciwności. Albowiem przygody nie czynią człowieka ułomnym, lecz jaki jest, wykrywają.